Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, witam państwa.
Panie marszałku, kto z Prawa i Sprawiedliwości negocjuje z wami wasze poparcie dla kandydata na rzecznika praw obywatelskich Piotra Wawrzyka?
Nie ma takich negocjacji. My nie będziemy popierali polityka czynnego na funkcję rzecznika praw obywatelskich.
I nikt nie przychodzi, nikt nie puka, nikt nie proponuje. Wy poprzecie Piotra Wawrzyka na rzecznika praw obywatelskich, a my wam na przykład za to damy fotel szefa IPN-u?
Nie są prowadzone jakiekolwiek negocjacje w obszarze, który pan redaktor zakreślił.
Czy żaden z trzech senatorów Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego nie poprze Piotra Wawrzyka w głosowaniu w Senacie?
Nie, dlatego że nie powinien rzecznikiem być polityk, bowiem rzecznik wchodzi w zwarcie z politykami. Więc tutaj taka dychotomia, która musiałaby towarzyszyć panu Wawrzykowi, nie wchodzi po prostu w grę, jeśli chodzi o opis tej funkcji z punktu widzenia Koalicji Polskiej.
No tak? Tylko, że senatorowie nie muszą wcale za nim głosować, mogą po prostu gdzieś zatrzasnąć, mogą nie zdążyć na głosowanie, mogą nie mieć dostępu do systemu głosowania w komputerze.
Trudniej teraz w rzeczywistości covidowej zakładać się wirtualnie, ale mogę się o to z panem redaktorem założyć, jeżeli taki zakład pan będzie honorował.
Panie marszałku, czy Sejm powinien przyjmować przepisy niezgodne z konstytucją?
Nigdy nie powinien przyjmować. Czasami się to zdarza. Od tego był do niedawna jeszcze Trybunał Konstytucyjny.
No tak, pytam o to dlatego, że Polskie Stronnictwo Ludowe właśnie złożyło w Sejmie projekt przepisów, który oznacza powrót do tego, co było przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, przed tym orzeczeniem dotyczącym aborcji. Wy proponujecie, żeby wrócić do starej ustawy, w której były trzy powody, które sprawiają, że aborcja jest możliwa. Czyli co, Sejm ma zamknąć oczy na orzeczenie Trybunału i przegłosować te przepisy od nowa?
Ale podobnie jak wielu naszych rodaków, to wynika z badań, ja także przyłączam się do tej opinii, że od kilku lat nie mamy do czynienia z Trybunałem Konstytucyjnym, który został w barbarzyński sposób spauperyzowany i zajęty przez polityków. Bo panie redaktorze, jeżeli przebrany w todze jest były prokurator stanu wojennego, który oskarżał człowieka, który walczył o wolną Polskę, kiedy w składzie sędziowskim orzeczenia, o którym pan redaktor wspomniał, była polityczka, która jeszcze, kiedy była w Sejmie, podpisywała się pod podobnym wnioskiem i jeszcze do tego można dodać udział sędziów dublerów, ale także zdania odrębne sędziego Pszczółkowskiego, jak i sędziego Kieresa. To wszystko pokazuje, że to już nie jest Trybunał Konstytucyjny, tylko kabaret konstytucyjny i nikt poważny, nie mówię już nawet o wybitnych przedstawicielach świata prawniczego, ale nikt poważny, kto trochę się orientuje w funkcjonowaniu organów państwa i ustroju państwa, nie bierze tego poważnie.
Panie marszałku, w takim razie, poważnie, bardzo poważnie pytając, panie marszałku, poważnie pytając, bo wy w tym uzasadnieniu do tego projektu, który złożyliście kilka dni temu, piszecie także o tym, że nie można mówić o wyroku Trybunału Konstytucyjnego i że to orzeczenie nie jest wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. W takim razie, proszę pozwolić, w takim razie, skoro uważacie, że to nie jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, że Trybunał Konstytucyjny jest kabaretem i w zasadzie nie istnieje, to po co, jeśli wyroku nie ma, przyjmować nową ustawę, bo jeśli nie ma wyroku, to ta stara ustawa obowiązuje. Czyż nie, panie marszałku?
Tak, zgadzam się z panem.
To ale po co nowa ustawa?
Żeby postawić kropkę nad i żeby uporządkować.
To jest nielogiczne.
Żeby jednocześnie pokazać, jakie stanowisko jest Koalicji Polskiej i całej opozycji.
No nie, panie marszałku, nie proponujecie, przyjmijmy ustawę, która już obowiązuje. Po jaki grzyb,
rozumiem,
za przeproszeniem?
Ja rozumiem, co pan mówi, ale żyjemy w określonej sytuacji politycznej i prawnej i jeżeli coś na wzór Trybunału Konstytucyjnego wygenerowało z siebie tak wadliwy wyrok, to trzeba się do niego odnieść. I ten nasz ruch...
Tworząc kabaret z legislacji?
Nie kabaret z legislacji, tylko wniesienie projektu ustawy, który jeżeli Sejm uzna, że jest prawem obowiązującym, to zostanie po prostu w systemie prawnym skonsumowany.
No nie, takie jeśli ustawa już obowiązuje, nie trzeba jej przyjmować drugi raz, panie marszałku. Tutaj się zgodziliśmy.
Proszę jeszcze raz wsłuchać się w moją argumentację. Dzisiaj do obrotu prawnego zostało wprowadzone coś, co nazywa się przez niektórych prawników i polityków wyrokiem. My to kontestujemy, wskazując na uchybienia. Skoro coś takiego jest, trzeba temu dać odpór i takim odporem jest nasza ustawa uzdrawiająca, która wprowadza do obiegu trzecią posłankę embriopatologiczną, a następnie
wraca do tego, co już było. Panie marszałku, o tym za chwilę będziemy rozmawiali, ale zanim o innym projekcie, Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, jest naszym gościem. Pytanie, czy czytał pan prezydencki pomysł, prezydencki projekt przepisów dotyczących aborcji?
Ja wiem, w jakim kierunku pan prezydent błądzi.
Nie, czy czytał pan ten projekt, panie marszałku?
Uzasadnienie i ten projekt tak widziałem, więc panie redaktorze...
Gdzie go pan widział, panie marszałku?
Rozmawiałem z ministrami pana prezydenta, którzy omawiali mi ten...
Ale widział go pan fizycznie? Miał go pan w ręku? Panie marszałku, proste pytanie.
Nie, w ręku nie miałem.
Czyli nie czytał pan tego projektu.
I proszę mi wierzyć,
panie proszę pozwolić, że wyjaśnię, dlaczego pytam, bo ze zdumieniem obejrzałem fragment wypowiedzi pana koleżanki sejmowej, Bożeny Żelazowskiej, posłanki Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, która kilka dni temu w TVN24 mówiła tak: ja nie widziałam tego projektu, natomiast myślę, że on w ogóle do Sejmu nie trafił. Trafił, panie marszałku, czy nie trafił?
Projekt pana prezydenta, z zapowiedzi pana prezydenta wynikało, że został złożony do laski marszałkowskiej, ale nie jest kompletnie w obszarze zainteresowania ani pana przewodniczącego klubu, ani Prawa i Sprawiedliwości.
Czy prace nad tym projektem się rozpoczęły, panie marszałku? Został nadany numer druku, został skierowany do pierwszego czytania?
No tego akurat, czy nadany został numer druku, nie wiem, panie redaktorze.
No jakżeż, pan wicemarszałek Sejmu nie wie?
Codziennie wpływają nowe projekty. Ja nie jestem, panie redaktorze, sekretarzem, który nadaje numery druków. No proszę mnie nie odpytywać rzeczy, bo
panie
za chwilę dojdziemy do sytuacji, że pan mnie się zapyta, kto do pracy dzisiaj przyszedł, a kto nie.
Pana koleżanka mówi, że prezydent tego projektu w ogóle do Sejmu nie wysłał. Kiedy wysłał? Ten druk uzyskał numer w sejmowych formularzach i został wysłany do pierwszego czytania w komisjach sprawiedliwości. I zdrowia.
Że nikt się tym projektem nie interesuje.
A PSL poprze ten projekt, jeśli będzie głosowany?
A dlaczego mamy popierać projekty czyjeś, jak mamy swój?
No pytanie, czy przeanalizowaliście i stwierdziliście, że on jest dobry albo zły?
Mamy swój projekt. Jeszcze raz panu powiedziałem, że w rozmowie z pracownikami pana prezydenta nabyłem opinię i wiem mniej więcej, o co w tym projekcie chodzi. Natomiast nie ma jakiegokolwiek powodu, aby Koalicja Polska popierała projekt prezydenta, jak nawet większość rządowa nie jest w stanie go poprzeć.
No pytanie tylko, czy lepiej, żebyśmy żyli w dzisiejszym stanie prawnym, jeśli nie będzie innego przyjętego rozwiązania, czy na przykład lepszym rozwiązaniem będzie to, które zaproponował Andrzej Duda?
Lepszym rozwiązaniem jest to, aby w obrocie prawnym nie znalazł się tak zwany wyrok Trybunału Konstytucyjnego i żeby został zachowany kompromis aborcyjny, który został potwierdzony w 1993 roku, a artykułem 38 w Konstytucji jakby nadano mu jeszcze większą rangę. I taka jest dzisiaj logika dziejów i tak powinniśmy wokół tego dyskutować, a nie tworzyć piekło przede wszystkim kobietom.
Piotr Zgorzelski jest naszym gościem. Wicemarszałek Sejmu. Nieustająco rozmawiamy na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Tam zapraszamy. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski jest naszym gościem. Panie marszałku, posiedzenie Sejmu jest zaplanowane na 24-25 lutego. Czy jest jakiś pomysł na to, żeby ono odbyło się szybciej, skoro są takie, a nie inne sprawy do załatwienia?
Robimy wszystko, aby zaapelować do większości w prezydium, że sytuacja jest tak poważna, że powinno się zebrać posiedzenie Sejmu, aby podjąć nasz projekt, który stabilizowałby sytuację przede wszystkim społeczną.
Robimy wszystko, to znaczy kto chce tego wcześniejszego posiedzenia?
Ja rozmawiam z członkami prezydium Sejmu, chociażby z Prawa i Sprawiedliwości, po to, aby przekonać ich, że takie posiedzenie trzeba zwołać. Mam wrażenie, że niestety nie będę tutaj słyszany.
A czy PSL poprze ustawę ratunkową, którą przygotowała Lewica, tę, która depenalizuje pomoc przy aborcji?
Panie redaktorze, nie ma potrzeby, żebyśmy jakikolwiek projekt popierali, powtarzam to po raz kolejny, ponieważ mamy jako jedyne środowisko polityczne spójny program wyjścia z sytuacji. Nie na zasadzie różnych omówień, czy też czytania uzasadnień projektów, których jeszcze nie ma, tylko konkretną sytuację prawny.
Nie, nie, projekt Lewicy, panie marszałku, jest, wiemy, co się w nim znajduje i chodzi o ustawę, jak mówią autorzy, dzięki której nikt nie będzie musiał się obawiać kary więzienia za to, że będzie chciał kobietom pomóc, pomóc tym kobietom, które przyjdą do lekarza, czy lekarki z ciążą, ze śmiertelną wadą płodu. Jest taki projekt i pytanie, co PSL na to?
A ja jeszcze raz podkreślam, panie redaktorze, że dla nas dużo większą wartością jest to, aby w tej kwestii głos zabrali wszyscy Polacy, rodacy nasi, którzy mogą wziąć udział w referendum, niż o tym decydowało 231 posłów. Bo przyzna pan, panie redaktorze, że dużo większą rangę ma efekt referendum zapisany w Konstytucji, niż ustawa, która tak rozchuśta nastroje społeczne, że w zależności od tego, czy zostanie sprawa aborcji zliberalizowana, czy też zaostrzona, to w następnej kadencji, jeżeli druga strona sporu politycznego dojdzie do władzy, no to oczywiście wahadło odbije w drugą stronę i tak jak teraz mamy fundamentalizm religijny, to możemy mieć za chwilę zapateryzm.
To jak to Polskie Stronnictwo Ludowe zamierza doprowadzić do referendum w sprawie aborcji? Którą drogą?
Już mówię. Otóż pierwszy krok to jest wprowadzenie ustawy ratunkowej przywracającej przesłankę, którą podważył Trybunał pani Julii Przyłębskiej. Drugi krok jest zawiązanie komitetu referendalnego, którym byśmy określili następujące pytania. Pierwsze. Czy jest pan, pani za całkowitym zakazem przerywania ciąży? Dwa, utrzymaniem kompromisu aborcyjnego? Czy dopuszczaniem przerywania ciąży na życzenie do 12 tygodnia ciąży? To są proste pytania, które w omówieniach, które w kampanii referendalnej mogą być prezentowane. Dzisiaj wiemy, że dwa skrajne środowiska, czyli Ogólnopolski Strajk Kobiet, czy Kościół także, ale każdy z innych powodów, jest przeciwny referendum.
No dobrze, ale powolutku, panie marszałku, bo komitet referendalny. Czy Polskie Stronnictwo Ludowe będzie zbierało podpisy pod takim obywatelskim wnioskiem o referendum w sprawie aborcji?
No to jest, panie redaktorze, plan, który będziemy chcieli przedstawić jutro na konferencji o godzinie 12. Nie chciałbym wszystkiego
zdradzać. Przepraszam, bardzo proste pytanie. Pan mówi, że zawiążemy komitet referendalny. Jeśli komitet referendalny, to zbiórka podpisów. 500 000 podpisów trzeba zebrać.
Panie redaktorze, będziemy zbierali. My już niejednokrotnie zbieraliśmy podpisy. Dzisiaj chcę na tym postawić kropkę, ponieważ jak powiedziałem, jutro będziemy ten temat omawiali szczegółowo na konferencji prasowej. Myślę, że nic się nie stanie, jak poczekamy 12 godzin.
Nie, bo różne są możliwości. Jest też taka możliwość, żeby w Sejmie po prostu zebrać podpisy i złożyć taki wniosek. Wtedy jest szybciej, wtedy nie trzeba czekać wielu miesięcy.
To jest, panie redaktorze, bardzo, można powiedzieć, myślenie życzeniowe, bo wiemy o tym, że większość parlamentarna nie po to doprowadziła do zburzenia kompromisu, żeby teraz godzić się na przeprowadzenie referendum.
Ale to dlatego zakłada pan, że jak obywatele przyniosą te podpisy, to większość rządząca się zgodzi na referendum?
Zwłaszcza, że przypomnę, panie redaktorze, że pan przecież często przywołuje różnego rodzaju obietnice, czy to programowe, czy wyborcze. Prawo i Sprawiedliwość mówiło, że podpisy zebrane pod wnioskiem referendalnym będą przez nich respektowane.
PSL też to mówiło kiedyś, panie marszałku, a potem odrzucało obywatelskie projekty i wnioski jeden za drugim, umowa, panie marszałku. Pamięta pan?
Panie redaktorze, umowa społeczna to jest coś, co jest potrzebne dzisiaj polskiemu społeczeństwu. To dzisiaj jest dla ludzi ważne, żeby znów zapanował spokój, bo chaos jest potrzebny tylko partii rządzącej i Ogólnopolski Strajk Kobiet, mam wrażenie, jest po to, żeby Prawo i Sprawiedliwość mogło wypełniać treścią nienawiści swoje programy telewizyjne. Powiem więcej, gdyby Ogólnopolskiego Strajku Kobiet nie było, to pewnie Prawo i Sprawiedliwość by je sobie wymyśliło. Więc trzeba uspokoić to wszystko, pokazać ludziom hipokryzję władzy i doprowadzić do sytuacji, aby można było spokojnie, najpierw, tak jak powiedziałem, ustabilizować sytuację prawno-polityczną, później po zakończeniu pandemii przeprowadzić referendum, a efekt referendum wpisać do Konstytucji.
Tylko żeby wpisać to do Konstytucji, trzeba będzie zrobić kolejne referendum w sprawie zmiany Konstytucji, panie marszałku.
Panie redaktorze, dzisiaj
czy tak?
przedstawiamy... Tak, dzisiaj przedstawiamy...
Czyli potrzebne są de facto dwa referenda. Najpierw w sprawie aborcji, a potem w sprawie zmiany Konstytucji.
Dzisiaj przedstawiamy projekt wyjścia z sytuacji. Panie redaktorze, w polityce najważniejsze jest posiadać inicjatywę i próby i podejmować próby wyjścia z impasu.
To pytanie, jak podejmujecie te próby, panie marszałku? Czy rozmawialiście na przykład z wicepremierem Jarosławem Gowinem właśnie o referendum, o możliwości przegłosowania tego projektu w Sejmie?
My rozmawiamy, panie redaktorze, na razie tylko i wyłącznie w obrębie opozycji.
A dlaczego nie z ministrem Gowinem, który mówi, że to być może jest dobre rozwiązanie? On jest tą osobą, która jest gotowa rozmawiać i się być może zgodzić.
Jeżeli tak mówi Jarosław Gowin, to jutro do niego zadzwonię i poproszę o spotkanie i temat przedstawię.
Ci, którzy chcą złagodzenia przepisów aborcyjnych, ale nie chcą referendum, mówią między innymi, że Prawo i Sprawiedliwość zmanipuluje to głosowanie i że najpierw na poziomie pytań to się stanie, a potem na poziomie przekazów w mediach rządowych.
Ja myślę, panie redaktorze, że ten temat był potrzebny Prawu i Sprawiedliwości, żeby przykryć swoją nieudolność w zakresie tak zwanej strategii wyjścia z kryzysu covidowego. To będzie im potrzebne, tym będą grali, podejrzewam, jeszcze do przełomu lipca, lutego i marca, gdzie zaprezentują swój nowy program i wtedy już przestaną interesować się sprawą aborcji i będą mieli nową taką inicjatywę.
Panie marszałku, gdyby tak było, to znaczy, że ci, którzy wymyślili całą inicjatywę, przewidzieli pandemię, to raz, a dwa, wnioski w sprawie aborcji do Sejmu trafiały regularnie w ostatnich latach. Pamięta pan, ile razy i jak dawno, więc troszkę to taka wygodna z punktu widzenia opozycji retoryka.
Ja wiem, że konwencja naszego programu jest taka, że pan pyta i ja odpowiadam, ale pozwoli pan, że chociaż raz zrobię wyłom i zapytam się, to dlaczego tego Prawo i Sprawiedliwość nie zrobiło w Sejmie, skoro ma większość?
No, ja trzymając się konwencji programu tradycyjnie na pytanie nie odpowiem,
ale
a propos tego, co mówią przeciwnicy referendum, jeszcze pozwoli pan, mówią tak, to są prawa człowieka i mówią tak zarówno przeciwnicy referendum z jednej, jak i z drugiej strony, bo powołują się na prawo człowieka do życia z jednej strony, a z drugiej strony na prawo kobiety, matki do podjęcia decyzji.
No ale jest to nielogiczne, no bo jeżeli uznają, że prawa człowieka będą gwarantować ustawy, to my uważamy, że lepiej jak będzie je gwarantowała konstytucja. No przecież to jest oczywiste.
Panie marszałku,
zgodzi się pan.
Panie marszałku, w jaki sposób mieliby być wybierani sędziowie pokoju? To pomysł, do którego teraz przejdziemy i to jest jeden z pomysłów PSL-u.
Są dwa projekty, żeby oddać tutaj uczciwość i rzetelność. Pierwszy projekt najprawdopodobniej złoży koło poselskie Pawła Kukiza. Drugi projekt jest projektem Polskiego Stronnictwa Ludowego.
I pytam o wasz pomysł na to, jak sędziowie pokoju w waszym projekcie mieliby być wybierani.
No, panie redaktorze, sprawa jest oczywista. Sędziowie pokoju wybierani by byli w wyborach powszechnych. Najlepiej, gdyby mogli być wybierani przy wyborach samorządowych. Oczywiście projekt jest taką odpowiedzią na to, żeby w dużym stopniu rozładować bolączki wymiaru sprawiedliwości, bo zgodzi się pan, panie redaktorze, Marian Banaś w swoim raporcie nie pozostawił suchej nitki na tak zwanej reformie wymiaru sprawiedliwości, wskazując, że w stosunku do 2015 roku, w 2019 sprawność orzecznicza spadła o 38%. No, takiej laurki nikt się nie spodziewał.
No i chcecie, żeby byli sędziowie, którzy zajmą się drobnymi sprawami. Pytanie, kto to ma być i co trzeba będzie zrobić, żeby takim sędzią zostać. No bo kończę studia, mam wykształcenie prawnicze i co, mogę zostać sędzią pokoju w myśl waszego pomysłu, projektu?
Osoby z wykształceniem i doświadczeniem prawniczym, z określoną, że tak powiem, specjalizacją profesji, mogłyby już takim sędzią pokoju zostać.
Co to znaczy doświadczenie prawnicze, panie marszałku? Co to znaczy? Jak to zostanie określone?
Ja, panie redaktorze, jestem osobą, która jest od pana trochę starsza i pamięta coś takiego, co za czasów słusznie minionych nazywało się kolegium do spraw wykroczeń. I osoby tam zasiadające, w zależności od przewinienia, które dany delikwent stojący przed tym kolegium uczynił, po drugiej stronie byli ludzie, którzy mieli wykształcenie prawnicze, plus jeszcze doświadczenie w zakresie jakby popełnienia tego wykroczenia. To miałem na myśli. Natomiast tutaj chciałem też powiedzieć,
nie, to panie marszałku, ja wiem, że pan wiele by chciał powiedzieć, ale ja bym chciał, żeby pan odpowiedział na moje pytanie. Co będzie wymogiem, jeśli chodzi o sędziego pokoju w waszym projekcie? To znaczy, co muszę mieć, żeby móc starać się o to stanowisko? Wykształcenie prawnicze, to już wiem. I teraz, czy będzie wymóg jakiegoś okresu doświadczenia zawodowego? Czyli muszę przepracować kilka lat przynajmniej, żeby móc być sędzią pokoju, przepracować jako prawnik?
Tak, wykształcenie prawnicze i doświadczenie zawodowe.
Ile
no to
lat?
To są te wymagania, które zostały określone.
Ile lat, sądzę, panie marszałku?
No nie pamiętam, ile lat, wie pan. No dzisiaj w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, ile lat, ale no na pewno jakieś doświadczenie trzeba posiadać, to jest oczywiste.
A jak zamierzacie zagwarantować apolityczność sędziów pokoju, którzy mają być wybierani, jak chcecie, w wyborach powszechnych?
No dlatego też właśnie nie dokładamy do tego miarki politycznej, czyli nie ubieramy ich przy wyborach politycznych, jakie towarzyszą wyborom do Sejmu i Senatu, tylko przy wyborach samorządowych, które charakteryzują się jeszcze jak na nasze warunki dużą taką przestrzenią apolityczną.
No, ale startują w nich także partie polityczne, panie marszałku. To akurat
wydaje mi się
mniej istotne. Bardziej istotne jest to, jakie będą wymogi dotyczące polityczności i partyjności w przypadku kandydatów na sędziów pokoju. Jak zapewnić ich apolityczność?
Otóż, panie redaktorze, będę się upierał, bo jeżeli dołączymy te wybory do wyborów kategorii powiatowej, no to jeszcze te wybory nie są upolitycznione albo są prawie czy wcale nie upolitycznione w stosunku do wyborów do sejmików wojewódzkich. A osoba, która byłaby wybierana w kategorii samorządu powiatowego, musi przede wszystkim oprócz tych wymogów, o których przed chwilą powiedziałem, charakteryzować się przede wszystkim stopniem zaufania społecznego, bo jest człowiekiem stąd, z sąsiedztwa, cieszy się szacunkiem i zaufaniem społecznym.
Okej, okay, a jak tę apolityczność uzyskać, panie marszałku? Spróbujmy konkretnie odpowiedzieć. Jak to zostanie zapisane w waszym, czy zostało zapisane w waszym projekcie?
No po prostu taka osoba nie powinna być członkiem żadnego ugrupowania politycznego i to jest najlepszy sposób na apolityczność.
No tak, mamy taki zapis na przykład w ustawie dotyczącej Rzecznika Praw Obywatelskich. Widzi pan, jak to działa?
Widzę, jak to działa.
Czyli można być członkiem partii politycznej, zostać wybranym sędzią pokoju i zrzec się członkostwa w partii politycznej. Działa?
No,
jest apolityczność?
Podobnie jak prezydent składa swoją legitymację, kiedy zostanie wybrany prezydentem, panie redaktorze. I zdarzały się takie przypadki, że prezydenci, którzy w czasie swojej wcześniejszej aktywności byli aktywni politycznie, potrafili być apolityczni.
No i pytanie, czy tworząc te przepisy, myśląc o tym, jak powinni działać sędziowie pokoju, wpadli państwo na to wcześniej i pomyśleli, jak się ustrzec przed tego typu sytuacją w przypadku sędziów pokoju, którzy jednak będą sędziami.
Już po raz drugi próbuję panu wyjaśnić, panie redaktorze, że właśnie usytuowanie ich w kategorii wyborów powiatowych, gdzie apolityczność jest dużo większa niż przy wyborach do sejmików, które są wyborami politycznymi, gwarantuje w dużym stopniu, że będą ludzie głosowali na człowieka, a nie na etykietę
polityczną. Nie przekonał mnie pan, panie marszałku, po raz drugi. Proszę wybaczyć. I przytoczę panu wypowiedź współautora projektu klubu Kukiz15, który zajął się tym problemem. Dr Michał Jabłoński w Dzienniku Gazecie Prawnej swego czasu tłumaczył właśnie ten problem i mówił, jak oni to rozwiązali. Może warto posłuchać i się do tego odnieść. Mówi o kandydatach na sędziego pokoju. Tak, nie będą oni mogli być związani z żadną partią polityczną. Nie powinni być też członkami jakiegokolwiek ugrupowania politycznego w okresie co najmniej 4 lat przed powołaniem. Nie powinni też pracować w administracji państwowej. Może to jest metoda na to, żeby sędziowie pokoju nie byli z partiami politycznymi związani.
Ale panie redaktorze, przecież dzisiaj składając projekt dotyczący sędziów pokoju Koalicja Polska czy też Kukiz15, nie wyrzekamy się zmian w swoich projektach. Być może w wielu paragrafach będą one mogły być spójne. Czasami być może trzeba będzie posłuchać kolegów, którzy mają inne spojrzenie i przyjąć do wiadomości. No przecież projekt tworzy się w komisji, pracuje się w podkomisjach. Jesteśmy otwarci na rozmowy, panie redaktorze. To jest nowa jakość. W Polsce oczywiście powinna ona być z tych powodów, o których powiedziałem, że zapaść wymiaru sprawiedliwości jest ewidentna, pomimo że od 5 lat słyszymy, że reforma wymiaru sprawiedliwości działa.
A czy w waszym projekcie od wyroku wydanego przez sędziego pokoju będzie przysługiwało odwołanie?
Od każdego wyroku jest odwołanie. Nawet jak pan widzi, od ostatecznego wydać by się mogło wyroku Trybunału Konstytucyjnego, robi się coraz więcej odwołań.
Ale kto by zajmował się odwołaniami od wyroków sędziów pokoju w tym projekcie?
Sąd okręgowy.
Czyli najpierw sędzia pokoju, potem sąd okręgowy. I na tym się kończy procedura?
Odwoławcza. Mhm. Procedura odwoławcza towarzyszy wyrokom sędziów pokoju taka sama jak w każdym innym wyroku, panie redaktorze. Kończy się tak, jak kończą się wszystkie inne wyroki.
Czyli dokładamy możliwość, jakby dokładamy jeden szczebel na poziomie sędziego pokoju, a potem tak naprawdę wszystko będzie działo się po staremu.
Tylko proszę zwrócić uwagę, że sądy rejonowe będą odblokowane od tych spraw drobnych, którymi będą się zajmować sędziowie pokoju.
No nie, bo potem dzisiaj ludzie, którzy przyjdą do sędziego pokoju, będą się odwoływać najpierw do jednego sądu, potem do drugiego.
Panie redaktorze, dzisiaj nasza inicjatywa polega przede wszystkim na tym, żeby wprowadzić do dyskusji, do obiegu polityczno-prawnego pomysł sędziów pokoju. Jeżeli jeszcze pan prezydent, który podobno jest bardzo mocno tym tematem zainteresowany, włączy się do dyskusji, być może tak, że będzie mógł środowisko Jarosława Gowina i innych ugrupowań politycznych po tamtej stronie barykady zachęcić i wtedy staje się realna rozmowa o tym. Dzisiaj proponujemy coś, co może być rozwiązaniem bolączek wymiaru.
Rozmowę o tym, panie marszałku, mamy od lat, bo od lat rzeczywiście mówi o tym na przykład Paweł Kukiz. Pytanie jest takie, kończąc ten wątek, czy żeby wprowadzić instytucję...
Sprawiedliwość, że jest promotorem tego projektu od wielu lat.
Czy żeby wprowadzić instytucję sędziego pokoju w Polsce, do polskiego porządku prawnego, trzeba zmienić konstytucję?
Trzeba zmienić konstytucję.
I to jest realne, pana zdaniem, w najbliższym możliwym do przewidzenia czasie?
Wszystko jest realne, jeżeli jest odpowiednia większość i wola polityczna, panie redaktorze.
Panie marszałku, nie boi się pan, że Szymon Hołownia wpadnie wam do PSL-owskiego kurnika i powybiera kilkunastu posłów, senatorów?
Panie redaktorze, powiem szczerze, że na takie pytania reaguję dość alergicznie, ponieważ w poprzedniej kadencji byliśmy często takim, można powiedzieć, przedmiotem działań, których ja osobiście nie akceptuję. Nazywam to po prostu draństwo, nikczemność i podłość. Jeżeli ktoś podbiera posłów z innych ugrupowań opozycyjnych, to w istocie wyklucza się z grona opozycji. Jeżeli pan Szymon Hołownia chce być takim kozakiem, to niech podbiera Prawu i Sprawiedliwości posłów i wtedy będzie działał na rzecz opozycji. Teraz jest to po prostu działanie szkodnicze. Jest to takie działanie faceta o mentalności kreta.
A mówi pan to ku przestrodze, czy rzeczywiście są takie ruchy, które zmierzają do tego, żeby wam kilka osób przynajmniej podebrać?
Nie wiem, panie redaktorze, nie siedzę w głowach swoich posłów. Wiem, że za większość naszych parlamentarzystów mogę ręczyć, ale osobiście, jak powiedziałem, działanie takie odbieram bardzo alergicznie. To jest działanie na szkodę opozycji. To nie jest działanie męża stanu, to nie jest działanie lidera opozycji, tylko już powiedziałem jakie i nie będę drugi raz powtarzał.
A kiedy opozycja powinna usiąść i rozmawiać o tym, czy startować w wyborach kolejnych razem czy osobno?
Opozycja już rozmawia. Nie trzeba nas do tego zachęcać. Pracujemy, spotykamy się, tworzone są zespoły tematyczne i przecież nie będziemy tego w tym momencie tak mocno artykułowali, ale my mamy dobre relacje, dlatego tak bardzo negatywnie oceniam te podkopywanie opozycji. Jeżeli jesteś takim zawodnikiem, kolego, to proszę bardzo, podbieraj pisowców.
A dzisiaj jesteście gotowi na przedterminowe wybory?
Trzeba być tak jak żołnierz na wojnie, gotowym na każdy moment wyborczy.
To jasne, chociaż, ale czy jesteście?
Chociaż oceniając sytuację polityczną w kraju, mogę z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że wybory na dzisiaj, w obecnej rzeczywistości, jeżeli bym je oceniał, to będą w terminie.
Tak bardzo wierzy pan w trwałość koalicji rządzącej? Tak bardzo pan wierzy w to, że koalicja przetrwa, że nic tam się nie wydarzy, że nikt nikogo nie będzie chciał wymieniać w tym składzie rządzącym?
Wierzę w to, że nikomu, oprócz ugrupowania, o które pan mnie się wcześniej zapytał, nie zależy na wcześniejszych wyborach.
A gdyby pan miał wybór wymienić Solidarną Polskę na PSL w rządzie albo zorganizować wcześniejsze wybory, to co?
to organizowałbym to, co już czynię cały czas, mocne środowisko Koalicji Polskiej, uzbroił się na wybory i uczynił z Jarosława Kaczyńskiego lidera opozycji.
Jedzie pan na Jasną Górę jutro?
Nie jadę.
To jest pielgrzymka posłów i senatorów.
No ale chyba nie ma jeszcze obowiązku jeździć na pielgrzymki.
Nie, no, no myślę, że nie ma. Pytam raczej o to, czy ta pielgrzymka jest stacjonarna, czy online'owa? Czy posłowie jadą tam jakoś gremialnie?
Nie wiem.
Bo jeśli ktoś jedzie, to jedzie...
Marszałek Gosiewska się tam wybiera, więc chyba jadą realnie.
No pani marszałek Witek zdaje się też. Pytanie tylko, czy jakaś większa grupa się wybiera i na przykład z PSL-u, czy jest większa grupa posłów, którzy jadą?
O ile się nie mylę, to żaden parlamentarzysta Koalicji Polskiej na pielgrzymkę parlamentarzystów się nie wybiera.
Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, wicemarszałek Sejmu. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski,
dziękuję.
Do zobaczenia.
Spokojnego wieczoru.
Dzięki.